Trupar, Żerefi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi realizatorzy Andrea Kunowa i technik Pascal. Serdecznie Państwa witamy w sobotę 17 października. Po dzienniku zredagowanym przez niżej podpisanego, a w którym mowa będzie m.in. o wielkiej ofensywie armii pakistańskiej przeciw talibom, o thrillerze wyborczym w Kabulu, podwodnej Radzie Ministrów na Malediwach oraz zlocie przeciwników aborcji w Madrycie, usłyszą Państwo przegląd prasy pod redakcją Anny Rzeczyckiej i sobotni magazyn europejski Sylwii Gibbs. Przypomnimy również jeden z magazynów Piotra Kamińskiego poświęconych muzyce klasycznej, a na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika RFI. Armia pakistańska rozpoczęła w sobotę szeroką ofensywę w południowym Waziristanie, głównym bastionie talibów przy afgańskiej granicy, natrafiając od razu na opór ze strony islamskich rebeliantów. Po obu stronach są już zabici i ranni. Armia przyznała się do straty 4 żołnierzy, 12 innych zostało rannych. W oczekiwanej od kilku dni ofensywie wziąć ma początkowo udział ponad 28 tysięcy, a potem nawet do 60 tysięcy żołnierzy, których zadaniem jest rozprawienie się z talibską partyzantką, liczącą w tym regionie dziesiątki tysięcy ludzi. Nie będzie to zadanie łatwe, jako że teren jest górzysty i w dużej mierze niedostępny, a talibowie dysponują bronią ciężką i już podczas pierwszych starć zrobili z niej użytek. Południowy Waziristan na północnym zachodzie Pakistanu uważany jest dzisiaj przez Amerykanów za najbardziej niebezpieczne miejsce na ziemi. Owa strefa plemienna stała się głównym schronieniem dla talibów i Al-Kaidy, jak również poligonem szkoleniowym dla setek islamskich bojowników z innych stron świata. Władze w Islamabadzie próbowały najprzód się układać z przywódcami islamskiej rebelii, godząc się na zaprowadzenie przez nich szariatu w tym regionie, szczególnie w położonej bardziej na północ dolinie Swat. W kwietniu jednak armia podjęła wielką operację w tej dolinie, której rezultat był dyskusyjny. Talibowie uciekli w góry, a przemieszczonych zostało blisko 2 miliony cywilów. ONZ mówi wręcz o katastrofie humanitarnej. Od tego czasu nasiliły się w Pakistanie terrorystyczne ataki. W ostatnich 2 tygodniach są one wręcz codzienne. Władze Pakistanu zdecydowały się zatem na tę wielką ofensywę w Waziristanie, która jednak zdaniem wielu ekspertów zakończyć się może klęską armii nieprzystosowanej do walki z gerillą. W Kabulu trwać mają gorączkowe negocjacje z udziałem protagonistów wyborczej konfrontacji oraz zagranicznych polityków w celu uniknięcia drugiej tury wyborów prezydenckich w związku ze stwierdzeniem nadużyć pozbawiających Hamida Karzaja zwycięstwa w turze pierwszej. Wedle przecieków z niezależnej komisji wyborczej, która zebrała dane na temat rozlicznych fałszerstw, dotychczasowy szef państwa miałby uzyskać jedynie 47% głosów, a nie 54,6%, jak wynikało z szacunków oficjalnych. To zaś zmusiłoby Karzaja do zmierzenia się w drugiej turze z Abdullahem Abdullahem, byłym ministrem spraw zagranicznych. Zwolennicy tego ostatniego już zapowiedzieli, że w kraju dojdzie do manifestacji, jeśli Karzaj zostanie ogłoszony zwycięzcą. Komisja najpewniej zwleka z ogłoszeniem wyników w oczekiwaniu na wynik negocjacji, w których uczestniczą m.in. szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner i amerykański senator John Kerry. Członkowie koalicji zaangażowanej zbrojnie w Afganistanie szukają jakiegoś kompromisu, obawiając się, że druga tura wyborów o tej porze roku i w sytuacji, gdy talibowie intensyfikują swe ataki, mogłaby kraj jeszcze bardziej zdestabilizować. Aby zmobilizować świat do walki z ociepleniem klimatycznym, prezydent Malediwów, archipelagu, któremu grozi zatopienie, zebrał swój rząd pod wodą. Posiedzenie prezydenta Mohameda Nasheeda i jego 12 ministrów odbyło się na głębokości prawie 6 metrów i trwało pół godziny. Wszyscy panowie przygotowywali się do tej widowiskowej akcji od paru tygodni, biorąc kursy nurkowania. Szef państwa zdobył nawet w tej materii dyplom instruktora. Podczas posiedzenia na dnie Oceanu Indyjskiego, otoczeni kolorowymi rybkami, członkowie gabinetu porozumiewali się ze sobą za pomocą specjalnych tabliczek oraz wyuczonego systemu gestykulacji. Ministrowie wypisali na tablicy SOS i wezwali wszystkie kraje świata do drastycznego ograniczenia emisji CO2, co ma być przedmiotem dyskusji na grudniowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze. W razie znacznego podniesienia się wód w oceanach, kilkaset wysepek z archipelagu Malediwów, które nie wystają z reguły więcej niż 2,5 metra nad poziom morza, znaleźć może się pod wodą. A swoją drogą nie byłoby źle, gdyby niektórzy politycy politycy, idąc za tym przykładem, nabrali wody w usta. Najwyraźniej przymierza się do tego nolens volens Václav Klaus, prezydent Czech, od którego podpisu zależy dziś wejście w życie traktatu lizbońskiego, daje dziś do zrozumienia, że zmuszony będzie połknąć swoje stanowcze nie. W wywiadzie dla czeskiego dziennika Lidové Noviny Klaus przyznaje, że choć nadal nie uważa, aby ów traktat był dobry dla Europy, wolności i Czech, sprawy zaszły za daleko, aby dało się to zatrzymać, nawet gdyby niektórzy z nas tego chcieli, jak mówi. Aby złożyć ewentualnie podpis pod traktatem lizbońskim, Václav Klaus poczekać musi na orzeczenie Rady Konstytucyjnej, która wypowiedzieć ma się 27 października w sprawie wniosku przeciwko ratyfikacji złożonego przez grupę czeskich senatorów. Tu parę żeryfii, a to pozostaje wiadomości dziennika. W sobotę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Przez pozostałe dni roku problem ten, jak wypada sądzić, raczej obchodzony jest z daleka, gdyż liczba głodujących stale rośnie i sięga już miliarda. Z inicjatywy ONZ w ponad 100 krajów świata odbyć się miało dzisiaj z górą 1000 imprez i manifestacji w ramach kampanii Powstań Przeciw Ubóstwu. Zebrani w stolicy Nigerii, Abudży, przywódcy państw Afryki Zachodniej, zrzeszonych we wspólnocie gospodarczej CDAO, zadekretowali embargo na dostawy broni do Gwinei, aby ukarać rządzącą tam juntę wojskową za bestialskie akty przemocy wobec pokojowo nastawionej opozycji. W sobotę o północy mija termin ultimatum, jakie Unia Afrykańska postawiła szefowi junty, kapitanowi Kamarze, żądając, aby zobowiązał się na piśmie do tego, że zgodnie ze swą wcześniejszą obietnicą nie będzie kandydował na prezydenta. Paryż zalecił 2,5 tysiącom Francuzów przebywającym w Gwinei do opuszczenia tego kraju w związku z wielce napiętą sytuacją po krwawych jatkach z 28 września. Macedonia i Kosowo uregulowały po wielomiesięcznych negocjacjach spór graniczny, co otwiera drogę do nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych. Spór dotyczył około 20 tysięcy hektarów w rejonie macedońskich wsi Debalde i Tanuszewci. W rokowaniach uczestniczyli przedstawiciele Unii Europejskiej i USA. Dziesiątki, a może i setki tysięcy przeciwników aborcji wległo w sobotę po południu na ulicę Madrytu w proteście przeciw projektowi liberalizacji przepisów o przerywaniu ciąży przedstawionemu przez socjalistyczny rząd. Projekt ustawy zakłada nieskrępowane niczym prawo do aborcji w granicach do 14 tygodni ciąży, a więc o średnio 2 więcej niż w większości krajów europejskich. W pewnych okolicznościach, w razie poważnego ryzyka dla matki i płodu, zabieg mógłby być nawet późniejszy, do 22 tygodni. Najwięcej zaś kontrowersji budzi projekt przyznania nastolatkom od 16 roku życia prawa do przerwania ciąży bez pytania rodziców o zgodę. Kościół hiszpański i prawica liczą na wielką mobilizację. Biskupi poparli manifestację, choć tylko niewielu z nich zapowiedziało swą obecność, zaś księża w kościołach prowadzili od wielu tygodni ostrą agitację, wzywając wiernych do udziału w kampanii pod hasłem "Każde życie się liczy". Manifestantów ściągnięto z całego kraju setkami autokarów, pociągami i samolotami, a organizatorzy ogłosić chcą Madryt światowy stolicą życia. Był to dziennik Radio France Internationale, a na przegląd sobotniej prasy paryskiej zaprasza teraz Anna Rzeczycka.
Niewielu komentatorów politycznych na świecie zrozumiało, dlaczego Komitet Noblowski w Oslo postanowił przyznać tegoroczną pokojową nagrodę Nobla prezydentowi USA, Barackowi Obamie. Znalazł się jednak ktoś, kto to zrozumiał. Tym kimś jest Hervé Kampf z Le Monde, który wyjaśnia nam wszystko w przewrotnym tekście skierowanym bezpośrednio do głównego zainteresowanego. Mój drogi Baracku, czytamy w tym liście, jesteś człowiekiem inteligentnym i z pewnością wiesz, dlaczego dostałeś Nobla. Chyba nie za dokonanie. Ugrzązłeś wszak w Afganistanie, nie udaje ci się rozsupłać węzła irańskiego, zezwalasz na osadnictwo izraelskie, nie bronisz jak należy praw człowieka. To wszystko nie wygląda różowo. A więc dlaczego? Ci, którzy tego nie rozumieją, zapomnieli chyba, że w 2007 roku pokojową Nagrodę Nobla otrzymali Al Gore i grupa międzyrządowych ekspertów do spraw ewolucji klimatu. Znaczy to, że jurorzy w Oslo wiedzą, że zmiany klimatyczne są potencjalnym źródłem wojny. Ty, prezydencie, także to wiesz. Mówiłeś o tym 9 października w siedzibie ONZ-u. Twój dyrektor do spraw informacji strategicznej, Denis Blair, postawił sprawę na forum Senatu już w lutym bieżącego roku. 25 września CIA dokonała otwarcia nowego ośrodka zmian klimatycznych i bezpieczeństwa narodowego, A wcześniej, w listopadzie 2008 roku, raport National Intelligence Council wskazał na zmiany klimatyczne jako na jedno z głównych przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. W sytuacji stresu ekologicznego wojna może stać się ostatnią metodą redystrybucji brakujących bogactw naturalnych. Streszczali sytuację naukowcy już w 2005 roku. Baraku, ciągnie Hervé Kampf. Jeśli nie miałeś jeszcze czasu przeczytać książki niemieckiego psychosocjologa Haralda Welzera Wojny klimatyczne, to każ ją sobie opowiedzieć. Autor pisze w niej z lodowatą prostotą, że wojny i pokój będą się rozgrywały w niedalekiej przyszłości wokół konsekwencji kryzysu ekologicznego. Przewiduje także, że wojna stanie się nieuchronna, jeśli nie uda się nam zatrzymać degradacji biosfery i złagodzić nierówności w dystrybucji bogactw naturalnych. Prezydencie, konkluduje dziennikarz Le Monde, a jego konkluzja jest tyleż puentą, co apelem. Jurorzy z Oslo przyznali ci Nobla po to, byś pojechał do Kopenhagi na światową konferencję w sprawie klimatu. Odbierając 10 grudnia pokojową nagrodę, staniesz przed moralnym obowiązkiem udania się do Kopenhagi i podpisania porozumienia. Komitet Noblowski jest przekonany, że losy pokoju na świecie w najbliższych dziesięcioleciach rozegrają się tam, w Kopenhadze, i że Stany Zjednoczone, a zatem ty, masz w ręku klucz do przyszłości. Le Figaro w swym dzisiejszym wydaniu zamieszcza rozmowę z człowiekiem należącym do przeciwnego obozu na amerykańskiej szachownicy niż obóz Obamy. Byłym sekretarzem stanu w republikańskich rządach Nixona i Forda, Henry Kissingerem, który do amerykańskiej polityki wprowadził termin realpolitik, który był głównym inspiratorem zbliżenia Stanów Zjednoczonych z Chinami Mao Tse-tunga. Kissinger wraca właśnie z Chin. Zatrzymał się na chwilę w Paryżu i w odpowiedzi na pytania dziennikarza Le Figaro stwierdza, że międzynarodowy kryzys finansowy, który narodził się w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, radykalnie zmienił nastawienie Pekinu do Ameryki. W sprawach politycznych, mówi Kissinger, Chińczycy nigdy nam nie ufali, ale uważali nas za poważnych i godnych zaufania w sprawach finansowych. Zamierzali nawet naśladować nasz model ekonomiczny. Głębia kryzysu i brak odpowiedzialności, którego dowiodły wielkie instytucje Wall Street, jednak ich ogromnie zaskoczyły i zaszokowały. Myślę, że bardzo ich rozczarowaliśmy. Nikt więcej Chińczycy nie zechcą nam już zaufać w dziedzinie finansowej. A ponieważ są ludźmi pragmatycznymi, zrozumieli, że należy uregulować ten kryzys wspólnie z nami. Jest jednakże jasne, że nie chcą już dominacji dolara w ekonomii światowej. Nie mają jeszcze rozwiązania, bo wiedzą, że nie zależy to tylko od nich, ale są ludźmi cierpliwymi, przyzwyczajonymi do podejmowania wyzwań na długą metę. I jak zawsze będą działali stopniowo. Renaud Girard z Le Figaro pyta w dalszym ciągu wywiadu z byłym amerykańskim sekretarzem stanu o jego ocenę polityki amerykańskiej wobec Rosji po upadku muru berlińskiego. Oto odpowiedź Henry Kissingera. Popełniliśmy błąd wobec Rosji, nie mając w stosunku do niej wystarczająco dużo szacunku. Kiedy ma się partnera strategicznego, który w jakimś momencie swojej historii staje się słabszy, traktowanie go z dezynwolturą jest zawsze błędem. Nie potrafiliśmy właściwie ocenić uczucia upokorzenia, jakie miały elity i społeczeństwo rosyjskie w chwili upadku Związku Radzieckiego. Myślę więc, że administracja Obamy ma rację, podejmując dialog z Rosją na zasadach równorzędności. Jednocześnie nie jest to wcale powód, by akceptować takie ekscesy jak ten, którego dopuściła się armia rosyjska wobec Gruzji w lecie 2008 roku. Czy to znaczy, że popiera pan obecne negocjacje między Waszyngtonem a Moskwą, mające doprowadzić do znaczących redukcji strategicznych arsenałów nuklearnych obu stron? Pyta Renaud Girard. Tak, brzmi odpowiedź, ale nie sądzę, by w materii rozbrojenia nuklearnego można być naiwnym. Ogólne rozbrojenie nie nastąpi ani jutro, ani pojutrze. To sprawa kilku pokoleń. Wracamy jeszcze na chwilę do popołudniowego Le Monde, który na swej pierwszej stronie porusza temat coraz trudniejszych stosunków prezydenta Francji, Nicolasa Sarkoziego, z jego najbliższym otoczeniem w Pałacu Elizejskim. Jak dowodzi tego wywołująca setki krytyk sprawa nominacji jego syna, 23-letniego Jeana Sarkoziego, na dyrektora generalnego EPAD-u, instytucji państwowej odpowiedzialnej za zarządzanie największą w Europie dzielnicą finansową La Défense, prezydent, który chciał zerwać z monarchicznym stylem swych poprzedników, staje się stopniowo ofiarą tego samego syndromu. Pałac Elizejski przekształca się w dwór, a szef państwa znajduje się w coraz większej izolacji. Każdy z doradców, ministrów czy przywódców rządzącej partii UMP ma własną strategię, by docierać do prezydenta. Żaden z nich jednakże nie odważa się mu zaprzeczyć lub zagadnąć go o życie prywatne. Sarkozy upodabnia się do Mitterranda, stwierdza ekonomista LMAC, bywający często w Pałacu Lizejskim. I to porównanie ponoć bardzo odpowiada aktualnemu szefowi Francji. Na łamach tego samego Le Monde znajdujemy też obszerny reportaż Piotra Smolara z Estonii. Jest to trzeci odcinek serii artykułów poświęconych krajom Europy Środkowo-Wschodniej w 20 lat po upadku komunizmu. Tekst o Estonii nosi tytuł Wojna pamięci. W Estonii, pisze Smolar, historia nie jest zwykłym przedmiotem szkolnego nauczania czy też tematem sesji naukowej dla dobrze wychowanych badaczy. W Estonii historia jest walką, jest też wyzwoleniem związanym bezpośrednio z nową niepodległością zdobytą w 1991 roku. Estonia, przypomina autor, która była niezależnym krajem w latach 1918-1939, padła ofiarą paktu o nieagresji zawartego przez ZSRR i Niemcy. W konsekwencji tego paktu w czerwcu 1940 roku sowieckie wojska zajęły kraj, który wkrótce potem włączony został do Związku Radzieckiego. 8 tysięcy wrogów ludu zostało aresztowanych, 30 tysięcy innych Estończyków wcielonych zostało siłą do Armii Czerwonej. W lecie 1941 roku na Estonię najechały wojska hitlerowskie. I co z perspektywy zachodniej może się wydawać niezrozumiałe, wielu Estończyków przyjęło je przychylnie. 40 tysięcy osób zapisało się na ochotnika do Waffen-SS. Po wojnie represja sowiecka była straszliwa. 20 tysięcy Estończyków zostało deportowanych na Syberię. Masowe przybycie przesiedleńców z Rosji i innych republik zmieniło skład etniczny kraju. W 1945 roku 90% ludności to byli Estończycy. W ciągu następnych dziesięcioleci procent ten spadł do 62. Dzisiaj obok siebie żyją dwa społeczeństwa, rosyjskie i estońskie. Żyją na ogół pokojowo, bez animozji i napięć, ale żyją równolegle. Każde z własną wizją przeszłości. Od kilku lat rząd estoński robi wysiłki, by skończyć z segregacją i by narodziło się nowe poczucie jednego obywatelstwa. W szkołach rosyjskich wprowadzane są stopniowo przedmioty w języku estońskim. Na wrzesień 2010 roku przygotowywany jest nowy program historii, w którym okres II wojny światowej ma być potraktowany bez zbytnich emocji w sposób bardziej obiektywny. Najlepszym sojusznikiem wszystkich tych starań kończy Piotr Smolar. W Le Monde jest czas. Młode pokolenie, które nie przeżyło tragedii swych dziadków i rodziców, myśli zupełnie inaczej. Podróżuje, chce się bogacić, ma 1000 projektów. Rozumuje w kategoriach prywatnego interesu, a nie narodowej sprawy, której należy bronić. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Z badań Eurobarometru wynika, że w całej Unii Europejskiej na nadwagę cierpi około 22 milionów dzieci, a 5 milionów uznać można za otyłe. Ich liczba wzrasta pomimo stale ponawianych akcji informacyjnych. Komisja Europejska wszczęła 28 września 2009 roku kolejną kampanię na rzecz zdrowego odżywiania dzieci w wieku szkolnym pod hasłem Jedz, pij i, chciałoby się powiedzieć, popuszczaj pasa, ale nie ma tak dobrze. Jedz, pij i ruszaj się, nawołuje komisja. Unijna wystawa na temat jak jeść, pić i być w ruchu zostanie pokazana w szkołach Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii, Litwy i Polski. Równolegle do przedstawienia objazdowego na unijnej stronie internetowej trwa 8-tygodniowa interaktywna gra polegająca na szukaniu skarbu. Mogą w niej brać udział wszystkie dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci sprzętu sportowego. We francuskich szkołach podstawowych zasady zdrowego żywienia weszły od dawna do programu nauczania, co nie oznacza, że są przestrzegane. Powodem otyłości nie jest zresztą wyłącznie niewłaściwe odżywianie. Przyczyn jest więcej, mówi Elisabeth Locard, lekarz-pediatra, specjalistka od problemów otyłości u dzieci.
Il y a d'abord une hérédité, c'est-à-dire une propension à prendre du poids.
Najpierw trzeba wymienić dziedziczność, to znaczy skłonność do tycia, interesującą dla zachowania gatunku, kiedy ludzkości trudno się było wyżywić. Kiedy stało się to łatwiejsze, zaczęła wzrastać liczba osób genetycznie zagrożonych otyłością. Obok wyżywienia drugim niezwykle ważnym czynnikiem otyłości jest zanik aktywności fizycznej. W społeczeństwach zwanych prymitywnymi ludzie od rana szukali jedzenia, a to wymagało od nich wiele energii. Można odtworzyć ten stan, zastępując ludzi szczurami. Kiedy każe im się żyć w takiej samej sytuacji, w jakiej żyją obecnie ludzie, to znaczy daje im się jeść, ile zechcą, i pozbawia się je ruchu, to wśród tych szczurów, które nazywamy restauracyjnymi, wzrasta proporcja jednostek otyłych w porównaniu z normalną sytuacją szczura.
Eh bien, il y a une proportion de rats obèses beaucoup plus importante quand on les laisse vivre tranquillement leur vie de rat.
Dziedziczność jako czynnik otyłości jest właściwa całemu gatunkowi ludzkiemu, ale nie wszystkich dotyka w tym samym stopniu.
On est complètement inégaux. On est déjà inégaux à la naissance, puisqu'il y a des gens qui auraient une proportion à stocker de la graisse.
Pod tym względem panuje między nami całkowita nierówność. Już w momencie narodzin są ludzie ze skłonnościami do magazynowania tłuszczu w większym stopniu niż inni. W rodzinach tych dzieci jest więcej osób zbyt grubych. W niektórych rodzinach istnieje tendencja do obfitego jedzenia i braku aktywności fizycznej. W takim środowisku jest więcej osób otyłych. Jeszcze jednym czynnikiem jest sen. Ludzie, którzy mniej śpią, są grubsi. Zaczynamy rozumieć to zjawisko. Podczas snu wydzielane są hormony wzmagające poczucie sytości. Kiedy skracamy sen, zmniejszamy poczucie sytości. Innym bardzo aktualnym czynnikiem otyłości jest stres. Stres w pracy na przykład może się stać powodem tycia, zwłaszcza gdy towarzyszy mu brak ruchu. Podczas aktywności fizycznej wydzielamy hormony ograniczające stres, takie jak serotonina. Natomiast w przypadku chronicznego stresu wydzielamy hormony pobudzające apetyt, zwłaszcza kortyzon.
On sécrète des hormones qui sont responsables d'une augmentation de l'appétit, en particulier la cortisone.
Jak zapobiec otyłości? Elisabeth Rocard radzi matkom, aby po urodzeniu dziecka karmiły je piersią.
D'abord, je conseillerais aux mères d'allaiter leur enfant, parce que l'allaitement maternel semble quand même être une petite prévention contre l'obésité.
Mleko matki zapobiega w pewnym stopniu otyłości. Potem radzę dawać maluchom wszystko bez wyjątku, a przede wszystkim znaleźć rytm. Bardzo ważny jest rytm życia, to znaczy rytm posiłków, rytm aktywności fizycznej i rytm snu. Na początku niemowlę je 5 razy dziennie i raz w nocy. Stopniowo rezygnuje z posiłku nocnego, potem przejdzie do 4 posiłków dziennie i tak będzie jakiś czas do końca szkoły podstawowej. Śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Rytm posiłków jest konieczny. Jeżeli go nie ma, dzieci podjadają, a to uniemożliwia dobre funkcjonowanie hormonów regulujących zarazem tłuszcz i cukier. Insulina na przykład, która reguluje przenikanie cukru do komórek, jest całkowicie zdezorganizowana, jeśli nie ma rytmu posiłków, który może być inny w każdym kraju, ale powinien polegać na jedzeniu o określonych porach.
Elle est complètement désorganisée si on n'a pas un rythme alimentaire qui peut être différent d'un pays à l'autre, mais qui doit être un rythme, c'est-à-dire des repas à heures relativement fixes.
Podjadanie to istotnie grzech główny wszystkich osób otyłych, dorosłych i dzieci. Podjadanie przed ekranem słodyczy, orzeszków, czekolady ze szklanką Coca-Coli, tak jak nam radzą reklamy. Elisabeth Locard ostro występuje przeciwko tym obrazom, które mamią nas w telewizji czy w kinie.
Muszę powiedzieć o fakcie godnym pożałowania. Mieliśmy we Francji głosowanie nad ustawą na temat sektora zdrowia. Wielu pracowników tego sektora wystąpiło o zakaz spotów telewizyjnych reklamujących rozmaite chrupki, słodycze i napoje gazowane podczas nadawania programów dla dzieci. Niestety poprawka do ustawy, której domagało się bardzo wielu pracowników służby zdrowia i specjalistów, nie została uchwalona. Reklama, zwłaszcza w telewizji, ma niezwykle negatywny wpływ na odżywianie się dzieci. Jeżeli prawo nie pomoże w promocji właściwej polityki zdrowia publicznego w dziedzinie zapobiegania otyłości, trudno będzie osiągnąć pozytywne wyniki, pomimo dobrej woli uczestników akcji prewencyjnych.
Można powiedzieć na pocieszenie, że wszelkie spoty reklamowe zostały we Francji zakazane. Co prawda tylko w telewizji publicznej, ale na początek dobre i to. Od kilku miesięcy trwa we Francji debata nad podatkiem od emisji dwutlenku węgla, który istnieje już w 9 innych krajach lub regionach. Jako pierwsze wprowadziły go na początku lat 90. Szwecja i Dania. Po 10 latach emisja CO2 w Szwecji spadła o 16% przy dobrej stopie wzrostu gospodarczego. Opodatkowano przede wszystkim ogrzewanie i transport, ale nie przedsiębiorstwa, które mimo to też zaczęły oszczędzać energię. Nic dziwnego, że Szwecja, która pełni do końca grudnia rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej, nawołuje do przyjęcia podobnego podatku skłaniającego do oszczędzania energii przez wszystkie kraje członkowskie. Według portalu Euractiv Komisja Europejska opracowuje projekt ujednoliconego podatku od paliw, który miałby obowiązywać w całej Unii. Jest to na razie projekt i pewnie długo nim pozostanie, gdyż niewiele krajów członkowskich chciałoby wdrożenia nowego podatku, nawet gdy idzie o ratowanie planety. Najlepszym tego dowodem jest debata, która rozgorzała we Francji wokół podatku od emisji CO2. Wszyscy niby chcą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, cenią Partię Zielonych i czołowego francuskiego ekologa Nicolasa Hulot, ale 3/4 Francuzów, gdy wzięto ich za słowo, nie chce nowego podatku. Nikt nic nie rozumie, brzmi komentarz opinii publicznej, mimo że prezydent Sarkozy we własnej osobie tłumaczył zasadę ekologicznego podatku. Zapłacicie podatek od razu, ale zostanie on wam od razu zwrócony, powiedział prezydent. W praktyce ma to wyglądać tak, że podatek nałożony na ceny gazu, ropy naftowej i węgla, ale nie elektryczności produkowanej przez elektrownie nuklearne, nie wydzielające CO2, zostanie następnie zwrócony Francuzom w postaci ulg podatkowych lub zielonego czeku dla tych, którzy są od podatków zwolnieni, przy czym niektóre kategorie zawodowe, jak rolnicy czy przewoźnicy, potraktowane zostaną jeszcze lepiej. Przedsiębiorstwa też będą płaciły podatek, ale ma to im zrekompensować zniesienie innego podatku pobieranego przez władze lokalne. Mimo tych zapewnień i politycznej poprawności projektu, logika podatku o emisji CO2 umyka jakoś zainteresowanym. Rząd też nie wydaje się do końca przekonany, o czym świadczy polemika na temat wysokości opłaty. W końcu zamiast 32 euro za tonę dwutlenku węgla, jak tego chcieli ekolodzy, prezydent Sarkozy zadecydował pobierać 17 euro za tonę, prawie o połowę mniej. Podatek ma wejść w życie we Francji w 2010 roku. Równolegle do dyskusji narodowych toczy się debata na temat podatku od CO2 u granic Unii Europejskiej. Za wprowadzeniem takiego mechanizmu wypowiedziały się Francja i Niemcy. Nie możemy opodatkować przedsiębiorstw europejskich, podczas gdy inne są zwolnione od podatku. W ten sposób zachęcalibyśmy nasze firmy do delokalizacji, powiedział prezydent Sarkozy. Jednakże, zdaniem innych krajów Unii, taka decyzja byłaby sprzeczna z zasadami wolnej wymiany i konkurencji. Mogłaby też zniechęcić inne kraje przed grudniową konferencją na temat klimatu w Kopenhadze, podczas której świat będzie dążył do międzynarodowego porozumienia w sprawie podziału emisji CO2. Podatek pobierany od krajów spoza Unii Europejskiej byłby wyrazem zamaskowanego protekcjonizmu czy wręcz ekoloimperializmu, według słów niektórych ministrów do spraw środowiska. Ale jeżeli kraje rozwijające się chcą nadal otrzymywać europejską pomoc, muszą się zaangażować we wspólną walkę przeciwko ocieplaniu klimatu, powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy.
Je veux proposer qu'on mette en place un mécanisme efficace.
Chcę zaproponować skuteczny system finansowania dla tych, którzy tego potrzebują. Zwracam się do krajów rozwijających się i krajów schodzących. Jesteśmy gotowi dostarczyć wam środków finansowych i technologicznych. Bądźcie wy także gotowi do ochrony naszej planety. Powiem szczerze, we Francji i w Europie nakładamy podatki na firmy zanieczyszczające środowisko. Żaden kraj nie może uniknąć wysiłków. Albo zaangażujemy się wszyscy razem i pomożemy wam w finansowaniu i rozwoju technologicznym, albo nie zaangażujemy się, a w takim razie będziemy zmuszeni nałożyć podatek od emisji dwutlenku węgla na granicach Europy. Ze względu na powagę sytuacji nie możemy zaakceptować, by część świata broniła planety, podczas gdy druga połowa świata mówi, że na razie nie chce się do tego przyczynić. Wszyscy musimy się do tego zabrać. My, kraje rozwinięte, pomożemy wam.
Tak wygląda dziś sytuacja na froncie walki z ocieplaniem klimatu. Wszyscy zgadzają się, że jest potrzebna, ale nie wszyscy chcą się w nią zaangażować. A przecież, jeśli nic się nie zmieni, rachunek zapłacą nasze dzieci i wnuki.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Wszystko mija, wszystko przeminęło. Urodziłem się w czasach, gdy płyta 78-obrotowa jeszcze się kręciła. Umrę zapewne w czasach, gdy płyt jako takich już pewnie nie będzie, tylko wirtualne bajty w formacie lossless. Chyba że w ogóle odgrzebią nas za 1000 lat spod popiołów Wezuwiusza i długo się będą zastanawiać, do czego nam służyły te srebrzyste krążki z dziurką w środku i po co nam tego było aż tyle. 18 lutego zmarł w Wielkiej Brytanii w wieku lat 80 Christopher Rayburn. Jego nazwiska pewnie Państwo nie pamiętają, choć jeżeli macie w domu nagrania firmy Decca z ostatnich 40 lat, to Rayburna jest tam pełno. Należał do wygasającej, już wygasłej rasy wielkich producentów płytowych. W odstępie tygodnia zmarł zresztą jego kolega James Locke. Ich najsławniejszy szef z firmy Decca, John Culshaw, nie żyje już od blisko 20 lat. Rayburn przy nim zaczął karierę, należał bowiem do ekipy Decki, która od połowy lat 50. nagrywała legendarny dzisiaj pierwszy na płytach pierścień Nibelunga Wagnera pod dyrekcją Scholtiego. Patronem ich wszystkich był Fred Geisberg, który zaczął jeszcze za życia Edisona, a podpisując serię kontraktów nagraniowych z największymi żyjącymi muzykami, od Caruza poczynając, stworzył właściwie klasyczną fonografię. Rayburn, wykształcony w Oksfordzie, był muzykologiem całą gębą. Dokonał wielu cennych odkryć, zwłaszcza w mozartologii. W czasie poszukiwań w wiedeńskich i praskich archiwach zaprzyjaźnił się ze swym rówieśnikiem Robinsem Landonem, wielkim znawcą Haydna. Podobno rywalizowali o rękę jednej damy i Rayburn przegrał. W roku 1958 wszedł na stałe do Decki już jako uznany badacz. Culshaw pisał o nim, że zrobił więcej nagrań operowych niż ktokolwiek na świecie, a były to czasy, gdy wielkie firmy miały swoje biura we wszystkich wielkich miastach operowych świata i wydawały kilka kompletów rocznie. Zawsze pasjonowało go wykonawstwo, uwielbiał wielkich muzyków, szczególnie śpiewaków, którzy odwdzięczyli mu się szacunkiem i zaufaniem. Pierwsze płyty Marilyn Horn dla Decki, te, na których młoda Amerykanka partneruje w sposób niezrównany młodej Australijce Joan Sutherland, to właśnie Rayburn. Joan Sutherland i Marilyn Horne oraz londyńska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Richarda Boninga. Fragment duetu Semiramidy i Arzacze z drugiego aktu opery Rossiniego. Semiramida, jeden z zawrotnych przykładów wokalnej wirtuozerii na płytach, pochodzący z albumu Stulecie Belcanta, nagranego 35 lat temu. Producent Christopher Rayburn. Nagrywał ze wszystkimi wielkimi muzykami stulecia. Szczególnie bliską współpracę nawiązał jednak chyba z Scholtym, którego spotkał pierwszy raz w roku 1958 jako członek ekipy nagrywającej niezrównaną po dziś dzień Arabellę Straussa z Lizą della Casa. Producentem był Kalshow, Rayburn zaś reżyserował śpiewaków w studio, by uzyskać wymarzone efekty przestrzenne. Było to bowiem jedno z pierwszych nagrań operowych stereofonicznych. Wraz z Scholtym nagrali potem wiele innych rzeczy, szczególnie widowiskowego Kawalera z Różą sprzed lat 40. Nagranie, którego dźwiękowy blask nie przygasł po dziś dzień. Yvonne Minton jako Octavian, Helen Donet jako Zofia w Filharmonice Wiedeńscy, na których Dekka miała wówczas wyłączność, i Georg Scholti za pulpitem. Fragment drugiego aktu Kawalera z Różą Ryszarda Straussa. Jedno z ostatnich nagrań Reuberna, już jako zasłużonego emeryta, to znakomita również z Scholtim zrobiona Kobieta bez cienia Straussa. Carmen Scholtiego z Tatianą Trojano sprzed 34 lat to także Reuben, który z pewnością przyczynił się do opracowania wzorowego muzycznego tekstu tej problematycznej partytury. Tosca z Leontyną Price, Madame Butterfly z Mirellą Freni, Aida z Tebaldi i Bergoncim, wszystko z Karajanem za pulpitem, także Reuben. Podobnie jak druga Łucja z La Marmoru Sutherland z Pavarottim. Komplety koncertów Mozarta i Beethovena z Ashkenazim, to też on. Jak powiedziałem, śpiewacy Reuberna uwielbiali, wiedząc, że nikt tak nie zadba o ich artystyczne interesy jak on. Z wieloma przyjaźnił się osobiście. Zostawił po sobie 3 córki, które do chrztu trzymali kolejno Leontyna Price, Tom Krause i Marilyn Horn. To chyba o czymś świadczy. Może dlatego udawało mu się gromadzić przed mikrofonem ekipy zawrotne. Jak ta, która stanęła w londyńskim studio Kingsway Hall w sierpniu 1972 roku, by nagrać Turandot Pucciniego. Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Tom Krause, Mikołaj Giaurow, nawet Peter Pears w małej roli cesarza i Zubin Mehta za pulpitem. Koledzy z konkurencyjnych firm patrzyli na to z zachwytem i zazdrością. Non piangere di Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé jako Liu, Mikołaj Giaurow jako Timur, jako trzej mandaryni Tom Krause, Pier Francesco Poli i Piero de Palma. Turandot bez tego króla epizodów byłaby nieważna. Chór Johna Oldisa i londyńska orkiestra symfoniczna, a na podium Zubin Mehta. Nagranie Dekki sprzed 37 lat, producent Christopher Rayburn. Jako typowo brytyjski facecjonista wystąpił pod pseudonimem w małych rolkach kilku swoich nagrań operowych. Lord Barrymore, brytyjski szlachcic w nagraniu Zemsty nietoperza Karajana, to właśnie on pod nazwiskiem Omar Godnow, czyli Bóg wie co. Parę słów notariusza w Córce pułku z Sutherland i Pavarottim, to także on. Nim odszedł, popełnił jeden grzech ciężki, montując pierwszy stadionowy koncert trzech tenorów. Ciekawe, czy na szali przed Wiecznego, tam na górze, jego zasługi przeważyły. By poprawić bilans, zdążył jeszcze odkryć jeden z najpiękniejszych talentów wokalnych ostatniego dwudziestolecia. Pierwsze nagrane przezeń płyty Cecilii Bartoli wciąż budzą zachwyt.
Thank you.
recytaty Fieria Zuzanny z czwartego aktu Wesela Figara, Cecilia Bartoli i Wiedeńska Orkiestra Kameralna, dyrygował Gerdy Fischer. Płyta nagrana w roku 1990, producent Christopher Raben, jeden z mistrzów światowej fonografii ostatniego półwiecza, który zmarł dwa tygodnie temu. Tymczasowe zastępstwo po nim i jego muzykalnych kolegach z wyobraźnią sprawują w większości firm płytowych głusi i ślepi księgowi nieznanego nazwiska i zasług. Gnieżdżą się na najwyższych piętrach wieżowców, adres nieznany. Po Rebernie pozostały setki niezapomnianych nagrań, po nich zostanie papierowe spaghetti półrocznych raportów finansowych w koszu na śmieci. Do usłyszenia.
RFI. I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.